Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abilene, za najwyższych kapłanów Ananasza i Kajfasza, skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównana, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Starożytni historycy Józef Flawiusz, Swetoniusz i Tacet poświęcili Jezusowi niewiele uwagi w swoich dziełach, ponieważ w ich oczach nie zaliczał się on do wielkich postaci swojej epoki. W przeciwieństwie do tego Łukasz pokazuje w Ewangelii, że życie Jezusa ma duże znaczenie w dziejącej się historii. Gdy w roku 29 panował w Rzymie jako następca cesarza Augusta Tyberiusz, jego namiestnikiem w Judei był Poncjusz Piłat. W Galilei, w ojczyźnie Jezusa, rządził wówczas Herod Antypas, syn Heroda I. Był on władcą nad 1/4 królestwa, tetrarchą, podobnie jak pozostałych 3 tetrarchów było władcami na terenach dzisiejszej Syrii. Dawne królestwo Dawida podlegało zatem cesarzowi w Rzymie i było podzielone. Taka była sytuacja polityczna ziemi obiecanej, a w świątyni jerozolimskiej władzę sprawowali arcykapłani, najpierw Ananasz, a potem jego zięć Kajfasz za czasów Jezusa. I w takiej sytuacji politycznej, jak mówi Ewangelia, Bóg powołał na proroka syna kapłana Zachariasza. Powołał go z daleka od świątyni. Łukasz widzi w tym spełnienie się słów z księgi proroka Izajasza, zapowiadających przyjście Pana, co w Ewangelii oznacza przyjście Mesjasza, przyjście tego, kto odnowi Izrael. Odnowi lud Boga po wiekach oczekiwania. Bóg wkracza w historię ziemi obiecanej, według Ewangelii, historię prowadzoną przez ludzi, w historię powszechną i historię lokalną, aby prowadzić w niej swoją historię, historię zbawienia. To ważna wiadomość. Bóg, powołując proroka, mówi jestem. Jestem w historii, mówi o swojej obecności, obecności zbawczej. Na obszarze ziemi obiecanej władza polityczna była wówczas sprawowana nie z nadania Boga, lecz z nadania pogańskiego władcy Imperium Rzymskiego, cesarza Tyberiusza. I to z jego przyzwolenia rządził w Galilei Herod Antypas, w Iturei i Trachoncie jego brat Filip, w Abilenii Lizjasz, a zarządcą Judei był Rzymianin Poncjusz Piłat. Władza religijna spoczywała w rękach arcykapłanów według praw Izraela, ale było to też za przyzwoleniem pogańskiego cesarza. Musieli oni z nim współpracować, nierzadko na szkodę Izraela. W tym kontekście ludzkiej historii mówi Ewangelia dosłownie, słowo Boga stało się do Jana, syna Zachariasza na pustyni. To w formuła prorockiego powołania. Słowo Boga staje się, jest skierowane do. To znaczące w historii wiary biblijnego Izraela. Na początku księgi Ozeasza, Micheasza, Jeremiasza, Sofoniasza, Joela, Aggeusza, Zachariasza, Jonasza, proroków, którzy byli przed wiekami, spotyka się właśnie tę formułę Bożego Słowa, które się staje do wybranego człowieka, aby ten był posłańcem Słowa Boga. I to Słowo, które się staje w bieżącej, dziejącej się historii, zaczyna zmieniać bieg rzeczy. Chociaż jest to zakryte jeszcze przed oczami wielu, ale historia już się zmienia, gdy Słowo Boga się staje. Ono zaczyna działać przez wybranego człowieka, który jest wiernym posłańcem Słowa Boga. To ważna wiadomość, zarówno wtedy, jak i dziś, kiedy patrzymy na wydarzenia polityczne, gospodarcze, społeczne. Wydaje się, że to ludzie manipulacjami, programami, sprzysiężeniami rządzą światem i jego historią. Ale to jest powierzchniowa warstwa. W głębi dzieje się o wiele więcej. Historia ma swoją głębię. I to ta głębia dziejących się wydarzeń decyduje o biegu rzeczy. Tą głębią jest Słowo Boga, które wkracza w historię. Było tak wówczas przed wiekami w Izraelu, w biblijnym Izraelu, jak i w czasach Jezusa, gdy Bóg powoływał Jana Chrzciciela, jak i dziś. Ta struktura historii świata nie zmienia się. W tej historii działa Słowo Boga i to jest prawdziwa moc zmian. Wszystko inne przemija i oznacza zmiany, które szybko się kończą, które tak naprawdę nie niosą historii skutecznie i ostatecznie. Słowo Boga stało się do Jana, syna Zachariasza. Taki był początek powołania przez Boga ludzi do misji prorockich i to wyznaczało bieg historii zbawienia biblijnego Izraela i wyznacza bieg historii, w której żyjemy i my w naszym czasie. Tak jak kiedyś Bóg swoim słowem stworzył wszystko, co istnieje, jak mówi pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, tak też swoim słowem wkraczał w bieżącą historię, to opowiadania całej Biblii. I biblijny wymiar ma również historia świata w naszym czasie i nasza historia naszego życia, ta powszechna i ta lokalna, bo Bóg tak objawia swoją miłość przez swoje jestem w historii, a to jestem realizuje się przez Jego mówienie, przez Jego słowo. Prorocy otrzymują moc zmieniania historii, to moc Bożego Słowa. To ta sama moc, która słowem stworzyła świat i wszystko, co istnieje, a tak słowem ratuje go przed zagładą chaosu. Z chaosu Bóg wydobywał świat, tak opowiada Księga Rodzaju w pierwszym rozdziale. Słowem swoim wydobywał z chaosu, tworząc porządek stworzonego świata, czyli przestrzeń, w której człowiek może żyć, w której może rozwijać się życie, w której życie jest bezpieczne. I tak w chaosie historii, który to chaos generowany jest nieustannie przez zło, przez czyny i plany ludzi zamierzających zło, Słowo Boga raz po raz wkracza w chaos historii przez ludzi, którzy słuchają Boga i Jego mówienia. I w tym chaosie historii, w którym żyją, spowodowanym przez wszelakie zło, prowadzają mocą Boga, słuchając słowa, będąc posłusznymi słowu Boga, porządek stwórczy znowu. Przywracają światu przestrzenie do życia, będąc posłuszni słowom Boga, bo to słowo ma moc odnawiania świata, żeby można było w nim żyć. Taki sens miały słowa Boga na górze Synaj, gdy Izrael szedł z niewoli Egiptu, czyli z przestrzeni śmierci, przestrzeni zagłady, do przestrzeni życia, ziemi obiecanej, przez pustynię. I tam podczas postoju pod górą Synaj, Choreb, od Księgi Wyjścia 19 rozdziału aż do Księgi Liczb w 10 rozdziale, w długim okresie postoju, według opowiadania biblijnego, Bóg mówi do nich, dając im instrukcje na życie, porządkując ich życie w historii, to Jego prawo przymierza, to narzędzie zbawienia Izraela wówczas i narzędzie zbawienia, Słowo Boga i dziś. Nic innego nie ratuje świata i historii, i ludzi w ich historii życia, osobistego, indywidualnego i tego zbiorowego i powszechnego, jak Słowo Boga, to jedyne narzędzie zbawienia. Ewangelia mówi, że to Słowo stało się do Jana, syna Zachariasza. Od kilkuset lat w historii biblijnego Izraela nie było do czasów Jezusa proroka w Izraelu, czyli nie było objawienia mocy Bożego Słowa tak wyrazistej, jak to zawsze się działo, gdy Bóg wybierał swoich posłańców, proroków, aby nieśli Jego orędzie na dany czas. I to orędzie stawało się dobrą wiadomością na wszystkie czasy, przekazywane w pismach. Te orędzie docierają aż do nas, my je dziś czytamy i przez te teksty, przez słowa zapisane Boga, Bóg jest w naszym życiu. Jest solidarny z nami. Idzie z nami. Możemy liczyć na Jego obecność. Nie jesteśmy sami. W żadnym chaosie historii naszej osobistej, jak i w chaosie historii powszechnej, w której bierzemy udział. Pojawienie się na pustyni Jana około 29 roku proroka podobnego do Eliasza, który żył na pustyni, będąc świadkiem Boga w historii chaosu północnego Izraela w IX wieku, chaosu zdrady Boga przymierza z obcymi bóstwami, chaosu krzywdy społecznej, bogatych wobec biednych, rządzących wobec rządzonych. To słowo, które nagle znowu na pustyni do Jana się rozległo, stało się do Jana w tej formule dosłownej, poruszyło wówczas Izraelitów, od dawna oczekujących na przyjście Mesjasza. I zbiegli się do Niego na pustynię. Pustynia była w historii biblijnego Izraela drogą od przestrzeni śmierci do przestrzeni życia. Drogą od niewoli w Egipcie do wolności w ziemi obiecanej. Podczas tej drogi przez pustynię Izrael doświadczał się jako lud w rękach Boga, bo na pustyni nie mogli sobie zapewnić dobrobytu i bezpieczeństwa własnymi rękami. I uczyli się, że w historii to właśnie od Boga zależy ich życie, bezpieczeństwo i przyszłość. Podczas tej drogi przez pustynię wówczas ku ziemi obiecanej Bóg zawarł z nimi przymierze na życie, na górze Synaj, Choreb. Dał im konstytucję w postaci prawa przymierza. To kodeks zwycięstwa porządku życia nad chaosem śmierci. A pierwszym dokumentem tego przymierza był dekalog. 10 słów Boga podstawowych, wprowadzających porządek przestrzeni życia. Porządek, który zwycięża chaos świata. Chaos generowany przez zło. Dekalog i podobne słowa Boga miały chronić Izraela w ziemi obiecanej przed zagładą, przed umniejszaniem sobie życia przez zło. Ewangelia mówi, że obszarem działania Jana są tereny leżące po obu stronach rzeki Jordan. To graniczna rzeka pomiędzy historią drogi Izraela do ziemi obiecanej, a historią jego zamieszkania w tej ziemi. Historia zamieszkania była dramatyczna, jak można o tym poczytać w księgach historycznych Biblii, od Księgi Sędziów aż po Drugą Królewską. Dramatyczna była poprzez zdrady Boga, zdradę tego, który ich uratował i który mówił do nich, jak mają żyć, żeby zabezpieczyć sobie życie naprawdę. Ignorowali jego słowa najczęściej, poczynając od tych, którzy mieli autorytet i władzę. Tak o tym świadczą teksty mówiące o historii Izraela przed wygnaniem babilońskim. Aż potem skończyło się wszystko, kiedy po kilku wiekach stracili tę przestrzeń własną życia, przestrzeń ziemi obiecanej i stali się znowu wygnańcami, obcymi, tym razem w Babilonii. I wówczas Bóg wzbudził proroka, któremu dał słowo, do którego stało się słowo. I ten prorok na wygnaniu mówił im o nowej nadziei. Apelował, aby wyrównywać ścieżki dla Pana, który ma przyjść. To była zapowiedź zbawienia. W Ewangelii według świętego Łukasza to słowo sprzed kilku wieków w stosunku do czasów Jezusa jest cytowane jako słowo, przez które można zrozumieć powołanie Jana Chrzciciela. Zaczyna się dziać to, co wówczas zostało zapowiedziane w sposób już pełny. Oto przyjdzie za chwilę oczekiwany Mesjasz. Jaka była treść głoszenia Jana? Jan głosił obmycie zmiany myślenia tych, którzy popełniali zło, chrzest nawrócenia, baptisma metanoias, obmycie zmiany myślenia, można dosłownie tak to przetłumaczyć. Zmiana myślenia z niepodobnego myślenia do Boga na podobne do Boga myślenia. Zmieńcie myślenia, zmieńcie patrzenie na dziejące się rzeczy. Patrzcie, jak patrzy Bóg. Obmyjcie się z myślenia przeciwnego Bogu i Jego mówieniu, abyście mogli myśleć, jak myśli Bóg i patrzeć na świat, jak On, patrzeć na ludzi i na siebie samych. To znaczy nawrócenie. To była treść misji Jana, a cel? Celem jego misji było uwolnienie od grzechów, od win, dlatego tak tłumnie przychodzili do Jana nad rzekę Jordan. Tak bardzo ludziom potrzeba uwolnienia od ciężaru własnej winy. Każdemu. Wielu tylko nie chce się do tego przyznać i nie doznają uwolnienia. Boją się, że gdy przyznają się do własnych win, przed Bogiem przede wszystkim, kiedy będą to ukrywać i wypierać się własnych win, wtedy zachowają autorytet wśród ludzi i uratują się w swojej pozycji. A jest zupełnie odwrotnie. Gdy ktoś staje w prawdzie przed Bogiem i wyznaje swoją winę i chce zmienić swoje myślenie, daje się Bogu obmyć, aby zmienić myślenie na podobne do myślenia Boga i chce uwolnienia od swoich grzechów, wówczas naprawdę zaczyna zmieniać się historia jego życia na historię zbawienia. Z historii chaosu, życia, które ginie, staje się historią wzrastania żywotności i mocy życia. Uwolnienie od grzechu w Ewangelii według świętego Łukasza to konieczne przygotowanie na przyjście Pana, przedstawione w słowie proroka sprzed wieków, metaforycznie jako przygotowywanie drogi, aby mógł przyjść ten, który chce zbawić, uratować. Jak my mamy przygotować Bogu drogę, usunąć nierówności w sobie, żeby Bóg mógł przyjść do nas, obmyć nas, podnieść, wzmocnić, przywrócić sens życia, dać radość życia. Radość, którą się ma nawet, gdy się płacze. radość, której się nie ma, gdy się nieustannie śmieje, to radość w ducha, który nigdy nie przeminie. O taką radość i o takie smakowanie własnego życia, o smak życia, a nie smak śmierci chodzi. I po to Bóg chce przyjść. Co to znaczy, że chce przyjść dzisiaj w moją historię, w historię mojego świata i moich czasów? Historię, w której tyle jest chaosu, bezsensu, ludzkich knowań, manipulacji, że traci się ducha i traci się życie. Traci się nadzieję, że to wszystko układa się w jakiś sens. A jednak, gdy zaczynamy słuchać Boga, który odzywa się swoim słowem dzisiaj do nas, na nasz temat, na temat naszej historii, tej małej i tej wielkiej, wtedy zaczyna się to wszystko znowu układać w porządek antychaosu. I tak Bóg jest w naszej historii i w historii świata. Nie dajmy sobie wydrzeć tej wiary, że w chaosie historii tej powszechnej i tej lokalnej, w chaosie historii własnej i ludzi, których znamy, że w tym chaosie nie pojawia się Słowo Boga. Jeśli Go posłuchamy, chaos historii zamienia się w porządek stworzonego przez Boga kiedyś świata, to znaczy przestrzeń, w której nie można żyć, ta dosłowna i przenośna staje się przestrzenią życia.